8 minut po godzinie 9. Marek Leciński, witam Państwa w komentatorskim poranku w Radiu Gdańsk. Dzisiaj ze mną, można powiedzieć, Państwo, albowiem jest wśród nas także reprezentantka niewiast, Małgorzata Rakowiec, Telewizja Gdańsk, już obecna nieraz, ale witam Cię, Małgosiu.
Witam serdecznie.
A oprócz tego panowie, Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto.
Dzień dobry.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Witam serdecznie.
Oraz Artur Górski, magazyn Solidarność, Gazeta Gdańska.
Dzień dobry.
Można powiedzieć w przyszłym tygodniu, chyba w przyszłym tygodniu, tak, będziemy tutaj na wybrzeżu świadkami takiej ważnej z punktu widzenia kulturowego imprezy, dwa teatry, czyli Teatr Polskiego Radia oraz Telewizji. Natomiast mam takie wrażenie, że takie swoiste preludium już się obecnie dzieje, może na scenie bardziej szerokiej i można powiedzieć bardziej poważnej i poważanej w świecie, czyli chodzi o te relacje Polska-Unia Europejska. Kolejna odsłona pewnego, nie powiem, że dramatu, dla niektórych to komedia, no ale spektaklu pod tytułem Komisja Europejska kontra rząd Polski. Otóż do poniedziałku Komisja Europejska daje Polsce, czyli rządowi polskiemu, czas na działania w sprawie, na konkretne działania w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. No i na przykład jak pierwsza strona Gazety Wyborczej anonsuje, jest to ultimatum dla rządu, a w słowach bodaj chyba wiceministra spraw zagranicznych jest to po prostu taka jakby, no odsłonięcie kolejnej karty w tym sporze, który się dzieje. No i pytanie, czy rząd polski przejmie się tym, czy ultimatum, czy też odsłonięciem tej karty, czy też sobie troszeczkę to odpuści. Małgorzata.
Ja myślę, że się raczej nie przejmie, słuchając tego, co działo się do tej pory. Myślę, że rząd raczej potraktuje to dokładnie w taki sposób, że jest to tak kolejna odsłona sporu politycznego na arenie międzynarodowej, bo nie ma co się łudzić, że te powiązania polityczne nie są tylko w Polsce, u nas w kraju, ale one także mają dużo szerszy link. W związku z tym myślę, że to będzie dla rządu polskiego ten sposób informowania o tym, co się dzieje, czyli że to jest ciąg dalszy takiego konfliktu, który jest konfliktem, który toczy się również w Unii Europejskiej.
Ultimatum to tak wojennie zabrzmiało. Mam nadzieję, że Komisja Europejska nam nie wypowiada wojny, ale to chyba trochę Gazeta Wyborcza przegrzała tym tytułem. Ultimatum rzeczywiście kojarzy się z konfliktem. Cóż, jest to dalszy ciąg dyscyplinowania polskiego rządu, który jakby nie zważając na to, że w 2004 roku wyzbyliśmy się części naszej niezależności, niepodległości na rzecz instytucji unijnych, Unii Europejskiej, próbuje część pola odzyskiwać mozolnie, bo mozolnie i napotykam opór, ale no 40-milionowy naród, 15 sędziów kładziemy na wagę. Także wracając do pytania, Marku, nie przejmie się, a myślę, że pan Timmermans nie jest takim polakożercą, jak choćby Martin Schulz, przyszły kanclerz Niemiec, więc spokojnie, spokojnie i ta odsłona nie będzie tak dramatyczna.
Obecny tutaj w studio Przemysław Wippler kilkadziesiąt minut temu powiedział, że to jest taki właśnie teatr. Dlatego stąd moje nawiązywanie do tej imprezy przyszłotygodniowej. Teatr, który się odbywa właśnie na tej scenie, można powiedzieć, europejskiej, tak jak się pewne rzeczy teatralne odbywają w sferze tutaj naszej wewnętrznej Polski. Chodziło
ten teatr ma też swoje skutki też gospodarcze, ekonomiczne niejednokrotnie. To jest niebezpieczne.
To jest bardzo istotne, co pan redaktor podkreślił. Będą swojego rodzaju skutki, ale...
Znaczy, mogą być.
Tak, ale wszystko na to wskazuje, że obecna władza idzie na zderzenie z pociągiem. Natomiast rzeczywiście jest to teatr, bo polityka jest teatrem, tylko że dobrze jest, jeżeli możemy obserwować profesjonalnych aktorów. Mam wrażenie, że Europa rzeczywiście jest profesjonalną grupą polityków, którzy rozumieją, w jakiej sztuce grają, a właściwie o jakie wartości grają. Natomiast z naszej strony pojawiła się od 6 miesięcy ekipa aktorów, którzy uczą się dopiero. No i niestety efekt tej gry jest dla nas mało interesujący. Ja sądzę, że rzeczywiście tutaj rząd nie zareaguje w żaden sposób. Pan wiceminister Szymański mówi, że o dacie pomocniczej. Czyli mówi w sposób trochę bardziej, powiedziałbym, dyplomatyczny. To, co powiedział pan prezes, że nie będzie mowy o żadnej zmianie ponieważ nie ma zamiaru funkcjonować pod wpływem właśnie takich ultimatywnych roszczeń. Natomiast ja się nie dziwię, że Unia Europejska, a Komisja Europejska zaczyna tak reagować, bo przecież w lutym postanowiono, Komisja Wenecka zaleciła odpowiednie czynności w celu poprawienia praworządności w Polsce i te czynności nie są w ogóle realizowane. W związku z tym trzeba przystąpić do dyscyplinowania zdecydowanie mocniejszego.
Question.
15 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tak jak tutaj mówił wcześniej Artur, czy to jest jakby wielka rzecz dla Unii Europejskiej, żeby tutaj starał się tutaj redaktor Górski to marginalizować znaczenie tej sprawy. No jednak jakby system Unii Europejskiej, system prawny Unii Europejskiej jest na tyle rozwiniętym sprawą, że jak najbardziej, no, choćby widząc orzeczenie Komisji Weneckiej, wiemy, jak jest to ważna sprawa i sparaliżowanie Trybunału Konstytucyjnego jest istotną sprawą dla Unii Europejskiej. Możemy to oczywiście tutaj próbować sobie z tego żartować, mówić, że jak to możliwe, żeby taka wielka Unia zajmowała się tak małą sprawą w Polsce, albo jak tutaj Gazeta Wyborcza próbuje sprawę rozdmuchiwać ponad miarę. Natomiast no, fakty są takie, że rzeczywiście pojawił się termin i rzeczywiście pojawiło się stanowisko, pojawiło się pewnego rodzaju czas na to, żeby zadziałać w tej sprawie, żeby tę sytuację, która została w sposób jakby jasno zinterpretowana na arenie międzynarodowej, rozwiązać. Oczywiście, że możemy tutaj to w polski rząd, wszystko wskazuje, że może to może to odrzucić, tak, i żadnych decyzji nie podjąć. Natomiast możemy spodziewać się kolejnego zamrożenia, kolejnego ochłodzenia relacji z Brukselą. Nie chcę mówić tu o jakichś sankcjach, tak, bo tego, mam nadzieję, jeszcze jest droga daleka, ale skutki tych działań mogą być jak najbardziej realne, mogą się przełożyć na środki pomocowe dla Polski, które otrzymujemy, i czy na poziom kurs złotówki, czy na kolejne oceny agencji ratingowych, od których, jak wiemy, mają przełożenie na poziom naszych portfeli.
O innych ewentualnych skutkach, no, tych trudnych relacji Polska-Unia Europejska już za momencik. Komentarze w Radiu Gdańsk. Ze mną Artur Górski, Sławomir Witkowski, Mikołaj Chrzan oraz Małgorzata Rakowiec, której oddaję głos, a rozmawiamy, proszę Państwa, o tych trudnych relacjach rząd polski, Komisja Europejska.
Mikołaj Chrzan przed przerwą wyliczał tutaj listę ewentualnych konsekwencji, które mogą spotkać Polskę. Ja bym chciała, żeby rządzący krajem raczej strachem się nie kierowali, a interesem Polski bardziej. I tak sobie myślę, że akurat po ostatnich wydarzeniach, tak sobie myślę, że instytucje unijne, trochę mi się nie chce wierzyć, że aż z takim zaangażowaniem pochylają się bez podtekstów politycznych nad Polską, bo zastanawiam się, czemu się nie pochylały tak bardzo po wydarzeniach, po Sylwestrze w Niemczech, nad tym, co się tam wydarzyło, albo czemu się nie pochylają nad informacją o 80 inwigilowanych dziennikarzach w Polsce.
52.
No różne są
44 liczby. Różne.
Różne, też to około 80.
Jest to temat.
Matematyka, również, jak wiemy, jest trudną dziedziną, szczególnie przy obliczaniu. Tak. Ale skupmy się na razie na tym, o czym Małgorzata mówi.
Po prostu myślę o tym, że jest wiele takich sytuacji, w których specjalnie instytucje europejskie nie wykazują swojego zainteresowania, a tutaj wyraźnie Polska stała się czymś, mam wrażenie, czymś takim, co można używać, również myślę, w Europie jako temat zastępczy.
Ale może to jest kwestia właśnie pewnego priorytetu, że sprawa takiej instytucji jak Trybunał Konstytucyjny dla Unii Europejskiej jest ważniejsza niż takie doraźne związki z bezpieczeństwem takim obywateli.
Dlaczego nie była tak bardzo zaangażowana w sprawę Trybunału Konstytucyjnego podczas kryzysu we Włoszech, gdzie półtora roku nie można było wybrać sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Może była, tylko myśmy temu się tak nie przyglądali.
Ale są kraje, które radzą sobie z Trybunałem Konstytucyjnego. Ja odpowiem, dlaczego to się teraz dzieje. Mianowicie Polska zaczęła wyrastać na przywódcę pewnej grupy państw. Mówimy o Komisji Europejskiej, to będę mamy komisarza Elżbietę Bieńkowską i cóż ona tam robi. My nie wiemy, czy staje w naszej obronie, czy zabiera w ogóle głos, zamilkła nagle, biorąc tylko określoną, dość pokaźną kasę z pieniędzy od nas wszystkich, czyli z wspólnej kasy unijnej. A dlaczego tak się dzieje? Polska mianowicie stanęła, może być potencjalnym przywódcą pewnej grupy państw, która, w której widzę Węgry, Słowację, Austrię, Polskę i Litwę, poza oczywiście zasypaniu pewnych drobnych różnic w interesach między tymi państwami. I to, co niepokoi Brukselę, niepokoi tam też i biurokratów, to właśnie ta kwestia wzrastającej roli Polski w kontekście też pewnego wybijania się na nazwijmy to tak w cudzysłowie, oczywiście niepodległość, czyli nurtów narodowych w całej Unii. Mówię tutaj o Francji, Szkocji, Anglii czy innych państwach. I to musi budzić niepokój i tenże Trybunał Konstytucji jest tylko pretekstem do tego, by powiem się naciskać, by mówić o kwotach 250 tysięcy euro, jeśli się nie przyjmie migranta i tak dalej. To jest ta polityka, która ma spacyfikować tego typu odśrodkowe tendencje w samej Unii, czy też budowania nie tyle Unii BIS, co pewnej tendencji do wybijania się państw na niezależność od decyzji brukselskich.
Unia Europejska funkcjonuje dzięki jednej zasadniczej filozofii, to znaczy uznawaniu, że system demokratyczny jest najlepszym systemem politycznym zapewniającym prawo każdemu człowiekowi do bycia sobą i do możliwości manifestowania tego. I sądzę, że właśnie dodatkowo oczywiście ten system podpiera trójpodział władzy. I jeżeli jeden z filarów jest niszczony, blokowany, mamy tutaj oczywiście na myśli filar władzy sądowniczej, to nie dziwcie się państwo, że Unia Europejska reaguje tak, a nie inaczej. Będzie wracała do tego, będzie pokazywała, że w państwie, które należy do rodziny Unii Europejskiej, nie może być zablokowany jeden z fundamentalnych filarów funkcjonowania swobód obywatelskich, wartości europejskich właśnie, bo o tym mówimy. I dlatego też Komisja Europejska przygotowała już komunikat, który jeżeli rząd polski nie podejmie żadnych kroków naprawczych, a więc dokładnie trzeba sobie to przypomnieć, tak? Czyli zaprzysiężenia trzech wybranych zgodnie z konstytucją sędziów i ogłoszenia wyroku Trybunału mówiący o niekonstytucyjności ustawy, która zmienia funkcjonowanie Trybunału, to właściwie nie ma o czym mówić. Trzeba zacząć wszystko od początku. To jest jakby, i kończę już jeden wątek, bo pani redaktor powiedziała, że nareszcie rząd polski zaczyna dbać o polskie interesy.
Ja nic
chciałem
takiego
zapytać,
nie powiedziałam.
Że powinien, powinien zajmować się polskimi interesami. Ja chciałem zapytać, co to są za polskie interesy.
Postulat skierowałam, że chciałabym, żeby rządzący nie strachem, a interesem polskim się...
Bardzo byśmy, też chcieli. To na pewno jest jakby słuszny postulat. Tylko, że to ja mam jakby też takie pytanie, jaki jest interes Polski w tym, żeby umyślnie z premedytacją paraliżować konstytucyjny organ władzy sądowniczej, jakim jest Trybunał Konstytucyjny? I to jest zasadnicze pytanie, które powinniśmy sobie cały czas zadawać i od tego wychodzić. Tego pośpiechu Jarosława Kaczyńskiego nie sposób zrozumieć, bo gdyby trzymał się problem, który został wywołany w wyniku tej ustawy, która została jeszcze w czasach Platformy zgłoszona, sam Trybunał wskazał rozwiązanie, jak z tego można wyjść. Czyli ten system okazał się odporny na próby ingerowania w niego i jasna była pokazana ścieżka, jak to rozwiązać. Zdecydowano się na trwałe wyłączenie Trybunału Konstytucyjnego, bo do tego doszło. I teraz jakby pytanie, jaki jest interes Polski, kto może wytłumaczyć, jaki jest interes Polski w tym, żeby tak potraktować władzę sądowniczą i narażać się na takie problemy, z jakimi spotykają się też zwykli ludzie, wiele osób ma kredyty walutowe, wszyscy wiemy, jakie wzrastają koszty obsługi zadłużenia Polski, które mamy też w zagranicznej walucie. I ja tego po prostu nie jestem w stanie zrozumieć. Gdyby PiS chciał czekać i zrobić sobie po kolei, wymieniać tych swoich sędziów, nazwijmy to w cudzysłowie na swoich, bo to też wiemy, że to jest jakby pewnego rodzaju propagandowe nadużycie, którego dokonują ludzie, osiągnąłby też ten cel, że za jakiś czas mógłby tych sędziów powołanych przez własny parlament wprowadzić więcej. Ale ktoś chciał chciał mieć szybko wszystko od razu, chciał wywołać konflikt, no i zbieramy dzisiaj tego owoce.
Już jest część odpowiedzi. Dlaczego? Właśnie wybieranych przez parlament, więc jest to ciało polityczne. Trybunał Konstytucyjny sensus jest tak umocowany, jest ciałem politycznym, a więc... Tak zwani to zespół dobrej zmiany, wygrywając wybory, nie tyle może zgrani, nie umiejący się zachować na scenie, ale zastąpili aktorów, którzy po 8 latach byli zgrani. On widział w Trybunale Konstytucyjnym zagrożenie dla pakietu reform, który chciał wprowadzać.
To, co już powiedziałeś, jest totalny atak na konstytucję, bo wygrane wybory, jest w konstytucji dokładnie napisane, co nam daje, tak, kogo możemy wymieniać, powołujemy rząd, możemy robić reformy, zmieniać ustawy i tak dalej, natomiast nie mamy prawa do demontażu instytucji państwa, które istniały wcześniej.
Nie demontujemy, ale nie chcę przywoływać artykułu 197, na który się powołują jak mantrę politycy koalicji, czyli Trybunał działa w oparciu o ustawę. Więc jest ustawa sejmowa i tu jest pewien klincz, pad konstytucyjny, z którego rzeczywiście trzeba wyjść, trzeba rozmawiać. Nie bez powodu Kosiniak-Kamysz pewnie się pofatygował na spotkanie.
Na razie z tego tematu będziemy powoli wychodzili, aczkolwiek słuchacze także komentują i tutaj myślę, że trochę właśnie w duchu, o którym Małgorzata i Artur jakby go akcentowali, słuchaczka stała, pisze, że z całym szacunkiem to Unia zagubiła się i odeszła od wartości. Trybunał w dotychczasowym składzie miał za zadanie, no tutaj bym polemizował może z panią słuchaczką, że nie można stwierdzić, że miał za zadanie. Mógłby mieć, i rozumiem, że to były obawy, miał za zadanie negować wszystkie efekty pracy obecnego rządu. Stanowczość tego wielu nie akceptuje, tego rządu wielu nie akceptuje, nie tylko w Polsce. Maja stała słuchaczka. To są głosy słuchaczy. Rozumiemy tych, którym bliższa jest takie widzenie prorządowe, nazwijmy
to. I to jest właśnie rozbudowywanie nowych wartości.
Ale,
tak? I to
ale są te wartości jakbyśmy różnego... się sięgnęli do wcześniejszych decyzji jeszcze poprzedniego parlamentu, to czy właśnie te obawy nie wynikają z tych decyzji, które były wtedy podejmowane, które mogły świadczyć o takim, a nie innym scenariuszu?
Dokładnie ta poprzednia decyzja, to co się wydarzyło pod koniec kadencji, że PO-PSL, to było dokładnie dowód na to, że Trybunał Konstytucyjny nie był odporny na polityczne rozwiązania.
Jeszcze powrócimy oczywiście do tego tematu. Po skrócie wiadomości Robert Silski za chwilę przy mikrofonie z najnowszymi wiadomościami. Robert Silski z najnowszymi wiadomościami, także w sprawie samolotu, już za 26 minut przy mikrofonie Radia Gdańska. My wracamy do komentarzy w Radiu Gdańsk. Marek Osiński, witam ponownie. Ze mną Artur Górski, Sławomir Witkowski, Mikołaj Chrzan oraz Małgorzata Rakowiec. Ale zanim oddam głos komentatorom, jeszcze informacja dla wszystkich, którzy się poruszają. Tym razem informacja z Gdyni. Potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych na skrzyżowaniu ulic Kartuskiej i Raduńskiej. Pas zajęty jest w stronę ulicy Morskiej. Stoi karetka, czyli poważna rzecz. Proszę uważać. W rejonie ulic skrzyżowania ulic Kartuskiej i Raduńskiej w Gdyni. Tam doszło do potrącenia pieszego. A my wracamy do spraw, którymi żyją Polacy, żyje Polska. A takim w tej chwili tematem, który ogniskuje zainteresowanie, jest to, no, ultimatum nazwijmy to, albo czas dany do poniedziałku rządowi polskiemu w sprawie podjęcia konkretnych, prawdopodobnie idących po linii w myśl opozycji kroków w sprawie Trybunału Konstytucyjnego. Tutaj oczywiście doszliśmy do pewnego takiego momentu jakby w dyskusji, gdzie wychodzimy od tego konkretnego przykładu, a mówimy już generalnie o filozofii w ogóle jakby działania państwa, prawda? Pojawiają się takie terminy jak suwerenność, prawda? No, na ile polski rząd ma prawo po wygranych wyborach, prawda, podejmować suwerenne decyzje w takim stopniu. Z drugiej strony przecież jesteśmy częścią Unii Europejskiej, a częścią filozofii Unii Europejskiej, no przynajmniej w tym liberalnym wymiarze, jest właśnie obecność takiego arbitra, który miałby być Trybunał Konstytucyjny, który jest w jakiś sposób gwarantem istnienia demokracji w takim państwie jak na przykład Polska, czy jeszcze inne tutaj...
To bardzo istotne, co pan redaktor powiedział, o suwerenność. Absolutnie tak. Jesteśmy państwem suwerennym w rodzinie państw Unii Europejskiej. Ale A propos suwerena, to właśnie w 2004 roku suweren podjął decyzję, że będziemy do tej rodziny przynależeć. A jeżeli tak, to zdecydowaliśmy się respektować te zasady, które budują istotę tej Unii. 60% ustawodawstwa, które jest w tej chwili, stanowi się w Brukseli, które obowiązuje w Polsce. W związku z tym jedni mogą powiedzieć, proszę, 40% tylko nasze, 60% unijny, ale dzięki tym zasadom możemy czerpać z tego, co jest najważniejsze. To rozwijać, a propos filozofii, cywilizację kultury demokratycznej, szanowania każdego człowieka i dawania mu prawa do wypowiadania swoich własnych opinii. Ja to powtarzam, ponieważ mam wrażenie, że zapominamy o bardzo istotnej rzeczy, że zamach na Trybunał Konstytucyjny tak naprawdę odbiera prawo normalnemu obywatelowi dochodzenia w niektórych sytuacjach swoich praw. I to jest jakby fundamentalna rzecz. Ja jeszcze raz chciałem, już kończę, dopuszczam was do głosu, ale chciałem zapytać, czy interesem Polski jest izolacja naszego kraju na arenie międzynarodowej? Czy interesem Polski jest rozbudowywanie w naszym kraju ideologii nacjonalistycznej, nienawiści do innego, do obcego? Czy interesem Polski jest to, że w końcu skończy się to na sankcjach finansowych i być może na przykład, drodzy rolnicy, nie dostaniecie więcej ani jednego euro dopłaty? To nie jest polski interes. To nie jest polski interes.
Ja muszę zaprosić, jesteśmy już płatnikiem netto, a jeszcze jedno do kasy unijnej. Jeszcze, czyli my też dorzucamy tej kasy, to całkiem sporo. Co do instytucji unijnych i Komisji Europejskiej i Unii Europejskiej. Ona ewoluuje, ona dzisiaj jest liberalna, lewicowa, ale u jej podłoża leży chrześcijańska myśl chrześcijańskiej demokracji. Bo i de Gasperi, i Adenauer, i Schuman, i ojcowie założyciele Unii Europejskiej czerpali z chrześcijańskiego dziedzictwa tejże i kultury, i kultury prawnej. I to jest oczywiste, tak, więc tutaj o pewnej ewolucji. A co do zagrożeń, ja mniej bym się obawiał może wahnięć kursu złotego w kontekście Trybunału, na przykład tego, że Komisja Europejska odrzuci projekt ustawy, która ma za cel modernizację przemysłu stoczniowego, czy wsparcie udzielone polskiemu przemysłowi stoczniowemu, jak to uczyniła chociażby interweniując w roku 2008 i dwie stocznie upadły. I to może być ten straszak na polski rząd. No, że, bo to niestety musi być akceptacja Komisji Europejskiej.
Nasze stocznie w 2008 roku zlikwidowała, bo to
może tutaj, nie zlikwidowała, ale też tak, interweniowała
z polskim rządem.
Przy wierności co najmniej polskiego rządu stocznie w Wulkan, w Remie, Rostock, Francja.
Ale nie mówimy. Ja nie wiem, czy więcej, ja się też dość dużo zajmowałam stoczniami.
No to sobie spójrz na to, jaki był biznesowy projekt stojący za stocznią w Szczecinie i stocznią w Gdyni.
Dobrze, ja tylko chciałem troszeczkę wrócić
do konsekwencji.
Ile pieniędzy ulegało marnotrawstwu.
Ale Mikołaj, ty wcześniej, tam paręnaście minut temu, wspominałeś o tych możliwych konsekwencjach, tak, które mają mieć swój konkretny wymiar. Ale pytanie, czy te konsekwencje będą w ogóle możliwe do wprowadzenia przy założeniu, że przecież na końcu tej ścieżki jest głosowanie. Jeżeli jeden z krajów członkowskich wyłamie się z tego głosowania za tymi sankcjami, no to tych sankcji nie będzie. Mówię tutaj o zapowiedzi Węgier, które powiedziały ustami swojego szefa, swojego rządu, że nie będą podejmowały żadnych działań, które mogą godzić właśnie w suwerenne decyzje rządu polskiego.
Wiktor, czyli teatr. Jeśli tutaj można, panie profesorze, bo
oczywiście
pan profesor
bardzo
sporo wcześniej mówił. Ja mam nadzieję, że teraz tak jakby zupełnie na poważnie, że jeśli chodzi o naszą politykę zagraniczną, że ona opiera się na jednak dużo bardziej szerszym planie niż na pewnego rodzaju romantycznym sojuszu, który mamy mieć z Węgrami i z Viktorem Orbanem, który ma być naszym gwarantem, że ze strony Unii Europejskiej nic nas złego nie spotka. Orban jest graczem.
W
Orbanie jest sam, Orbanie. Czechy, Austria,
ty też przedstawiłeś tutaj całą tą swoją grupę tych listę państw, których chcielibyśmy, których Polska miała być rzekomym liderem i gdzieś tutaj jakby stać się tutaj gdzieś tą naszą część Unii zjednoczyć. Ja takich, przyznaję, staram się śledzić, nie zauważyłem, żebyśmy tutaj dla tych krajów stali się tego rodzaju liderem, żebyśmy nasze wysiłki, naszych służb dyplomatycznych sprawiały, że teraz minister Waszczykowski, prezydent Duda, że powierzają mu jakieś tutaj misje i my gdzieś reprezentujemy tą grupę państw na zewnątrz. Niestety, bo to też byłby jakiś plan, zgadzam się, dużo lepszy plan niż opieranie się romantyczne na pewnego rodzaju wizji, że zawsze Viktor Orban, co ma nas złego spotkać w Brukseli, to zablokuje. Viktor Orban jest graczem, on się tak samo dobrze czuje, rozmawiając z Putinem, jak rozmawiając z Donaldem Tuskiem w Brukseli, z innymi, z Junckerem w Brukseli, więc on gra, potrafi działać bardzo pragmatycznie, czego niestety mam wrażenie obecnie na naszym służbom dyplomatycznym brakuje tego pragmatyzmu. I mam wrażenie, że tutaj po pierwsze moglibyśmy się zawieść, tak? Moglibyśmy tutaj, jeśli chodzi o zachowanie Węgier, nie byłbym pewien, że to zawsze i tak się stanie, że zawsze Węgry będą nas bronić. A po drugie, Węgry to jest bardzo jednak na skalę unijną mały kraj i naprawdę, no bądźmy, jakby, no ja liczę na to, że my będziemy mieli jednak, jeśli chodzi o naszą politykę zagraniczną, plan dużo bardziej strategicznie stabilny niż opieranie się naszej przyszłości wewnątrz Unii na sojuszu z małymi
Węgrami.
No tak,
ale ten głos Węgier akurat w tym głosowaniu jest istotny, bo jeżeli będzie będzie blokujący decyzję Unii Europejskiej, ja mówię już o końcu tej ścieżki, prawda? No to wtedy ta cała rozmowa o tych sankcjach będzie w sumie o niczym. Więc może to jest właśnie troszeczkę, jak to wspominał Przemysław Wipler, taki teatr, który się dzieje, gdzie wszyscy tutaj na siebie krzyczą, a jednocześnie mrugają do siebie oczami, a my się tym zajmujemy.
Ja
się
z tym... I płacimy coraz większe raty na przykład za kredyty, a nasi też tutaj, nie wiem, eksporterzy borykają się też, aż eksporterzy, może nie importerzy, borykają się z wzrostem kursu walut.
No, wzrost kursu walut, mocna, słaba złotówka, jak się okazuje, ma swoje dobre i złe strony. Dobre, jeżeli na przykład w jakimś kontekście rośnie, to wtedy to się opłaca grupie tych, którzy na przykład importują, a kiedy słabnie, no to się opłaca tych, którzy eksportują.
Dobrze wiedzą, albo w zależności od Frankowicza.
Ale ktoś zawsze na tym zarabia. Jeszcze w tym kontekście tych naszych relacji z Unią Europejską chciałem was zapytać o wasze reakcje na głos Billa Clintona, który się ozwał zza oceanu i który zbulwersował nie tylko tutaj Polaków w kraju nad Wisłą, ale także i Polaków tam w Stanach Zjednoczonych, którzy przed tą walką o najwyższy urząd prezydenta prawdopodobnie będą głosowali na kontrowersyjnego, ale na kandydata Republikanów, Małgorzata Rakowiec.
To jest tak, że trzeba te słowa Billa Clintona rozpatrywać w kontekście kampanii wyborczej, ale to nie jest przyjemne, kiedy były prezydent Stanów Zjednoczonych i mąż kandydatki na prezydenta Stanów Zjednoczonych w taki sposób mówi o innym kraju. Myślę, że to taka niedźwiedzia przysługa zrobiona Hillary.
W sumie o innych krajach, bo jeszcze Węgry.
Węgry, tak. Niedźwiedzia przysługa zrobiona Hillary Clinton, bo może się dokładnie okazać, że głosy Polonii mogłyby być istotnymi w tej kampanii. Jest taki dość ciekawy artykuł, opinia, która przypomina, co robił, czym się zajmował Bill Clinton, kiedy Hillary Clinton była sekretarzem Stanów Zjednoczonych i że jego fundacja mocno współpracowała również z Rosją, biorąc ogromne pieniądze na działalność swojej fundacji. I to jest zabawne, kiedy mówi to były prezydent Stanów Zjednoczonych, mając na uwadze, że Stany Zjednoczone podsłuchiwały przez lata przywódców wielu państw i mówiąc to z kraju, który zasłynął też torturami w więzieniu Guantanamo i wielu innymi historiami. I to mówi ktoś taki zwraca nam uwagę.
Znaczy, no nie, to ja muszę zaprotestować.
William Clinton nie skorzystał z okazji, którą dawał kiedyś nam Jacques Chirac przy okazji interwencji w Iraku. Nie skorzystał z tego, by siedzieć cicho. I ja przyznam, że starał się wystawić nam rachunek. Jakoby dołożył się do demokracji. Przypomnę, że to republikanie, Ronald Reagan i George Bush senior doprowadzili do upadku muru berlińskiego i przemian, a nie demokrata z zapydziałego Arkansas, Bill Clinton, William Clinton, który i tylko przypadkiem, bo się akurat Mario Cuomo wycofał z wyborów, został prezydentem przy wielkim wsparciu środowisk hollywoodzkich. To był pierwszy słaby prezydent Stanów Zjednoczonych.
No dodaj, po epoce republikanów.
Ale jak słaba była to prezydentura.
Jak słaba do NATO.
Tak? Jak tak słaba to była w 1997 roku. No, jak słaba to była prezydentura, już mówię. Tak, właśnie tego prezydentury. Ale teraz dodaję, dlaczego to była...
Nie jeden przez drugi.
Ale ja tylko odpowiem, jak słaba to była prezydentura. Oczywiście, że nie zablokował naszego wejścia do NATO. I takiej intencji nie było, ale przypomnę, że za jego prezydentury doszło do dwóch przypadków ludobójstwa, chociażby w Rwandzie, gdzie przy kompletnej bierności Stanów Zjednoczonych w ciągu 3 miesięcy w 1994 roku między kwietniem a czerwcem wymordowano 1 milion ludzi i doszło do eskalacji konfliktu na Bałkanach. Symbolem tego jest Srebrenica chociażby, też bierność Stanów Zjednoczonych, dopóki właśnie nacisk opinii publicznej nie spodobał, w 1998 nastąpiły bombardowania Belgradu. To są dwie kwestie. Poza tym jego nazwisko to jest też kwestia takich słów trochę może zagranicznych, impeachment czy Whitewater, afera podatkowa, w której była umoczona jego rodzina.
To znaczy, nie
wspomnę o licznych obyczajowych kwestiach i kłamaniu znaczy, przed komisją, co ja skutkowało...
Prawdopodobnie chcę pokazać, że osoba, która wypowiedziała negatywnie brzmiące oceny Polski i
nie ma specjalnie pojęcia historii i polityce.
Nie ma prawa do tego, ponieważ sama ma dużo za uszami. Aczkolwiek ja chciałem przypomnieć,
tak
że w tej chwili Bill Clinton jest tak, byłym prezydentem, mężem kandydatki na urząd prezydenta, kandydatki, która nie pełni żadnej funkcji w administracji Stanów Zjednoczonych, jest osobą prywatną, czyli de facto też jest osobą prywatną. Oczywiście może być w przyszłości osobą ważną, bo Hillary Clinton zapowiedziała, że swojego męża chętnie będzie widziała w gronie doradców jej rządu. Natomiast na razie to są słowa kandydatów, a sami wiemy, chociażby z naszego podwórka, jaka retoryka kampanii wyborczej rządzi się jakimi prawami, gdzie się zarzuca wszystkim wszystko. Tutaj trzeba dodać jeszcze jedno, że Bill Clinton nie skupiał się na Polsce i Węgrach, tylko on posłużył się przykładem po to, żeby dowalić Donaldowi Trumpowi, pokazując, że Donald Trump jest właśnie człowiekiem, który ma ciągoty autorytarne.
Ale przykład wybrał,
chwali Putina i tak dalej. Więc w tym kontekście pojawiła się taka dla nas może krzywdząca z naszego punktu widzenia ocena, aczkolwiek ja bym to szczerze mówiąc puścił trochę mimo uszu. Oczywiście zwróciliśmy uwagę na to pewną niestosowność, natomiast to nie będzie prawdopodobnie w ogóle brane przy ewentualnej wygranej przez Hillary Clinton i później udziale pana Billa Clintona w tym w gronie doradców. Nie będzie to znowu brane, bo jeżeli Polska będzie ważnym elementem w europejskiej, na europejskiej scenie politycznej, to będzie musiała się...
Ale to ważne, by tego Stany Zjednoczone będą musiały się amerykańskiego pochylić. Establishmentu, który zapomniał o tym, że inny demokrata Franklin Delano Roosevelt w 1945 roku oddał nas w ręce wujka Soso, bezradny w Jałcie, Poczdamie i Teheranie.
Ojej, ale tutaj teraz faktycznie się cofnęliśmy bardzo daleko wstecz, aż do drugiej wojny. Cóż, to jest bardzo ciekawy ten przebieg naszej dzisiejszej rozmowy, bo najpierw mówimy o tym, co słyszymy z Brukseli i że to na pewno mówimy, że czy to jest ultimatum? Raczej to nie jest ultimatum. To tam Bruksela rozgrywa jakieś polityczne gry.
To jest teatr.
Z drugiej strony mówimy, coś dzieje się w Stanach, tak, kolejny głos, tak, bo to nie jest jedyny głos, który płynie ze Stanów.
Teatr wyborczy w Stanach Zjednoczonych.
Też słyszeliśmy o tym, jak są przedstawiciele najwyższych władz traktowani, czy tam jakby czy ten stopień tych zażyłości dyplomatycznej jest taki, jaki był, czy jest bardziej chłodny. I teraz słyszymy też mocny głos Billa Clintona, byłego prezydenta Stanów Zjednoczonych, czyli członka takiego najbardziej elitarnego, można powiedzieć, klubu świata. Można z nim dyskutować, się można nie zgadzać, ale ten głos wybrzmiał w sferze publicznej. Czy on nam pomaga? Mam spore wątpliwości, żeby tutaj sądzić, że to jest głos, który nam pomaga. No i to jest też gdzieś ten głos w sprawie tego Trybunału. My możemy cały czas mówić, mówić, no to przecież my mamy rację, wszyscy dookoła się mylą, a może jest tak, że to my jedziemy tą pod prąd, tą autostradą i się dziwimy, my jesteśmy suwerennym kierowcą, jedziemy sobie pod prąd i mówimy, że nikt nie ma prawa.
Może ta szklanka jest dla jednych pełna, dla drugich pusta.
Jeszcze kończę ostatnią z taką refleksją, tak, myślą do refleksji. Pamiętamy, jak ważne było dla PiSu, tak, dla PiSu umiędzynarodowienie śledztwa smoleńskiego i korzystanie z pomocy Stanów Zjednoczonych jako tego kraju, który może nam wskazać prawdę, jeśli chodzi o przebieg katastrofy, no, dla wielu osób została też już właściwie wyjaśniona. Ileś miesięcy temu w Stanach Zjednoczonych była pokładana nadzieja. Dzisiaj słyszymy kolejne głosy, które dezawuują polityków tego kraju, kiedy wicepremier Morawiecki udziela wywiadu, mówi, że wybór między kandydatami jest to wyborem między dżumą a cholerą. Nie wiem, czy to nam pomoże, tego typu traktowanie naszego największego, jakby nie było... sojusznika i tego typu głosów mówiących, że Stany Zjednoczone nie mają prawa nas pouczać w zakresie demokracji słyszane są coraz częściej. No ja się zastanawiam, czy naprawdę my dokładnie wiemy, w którą stronę zmierzamy, czy chcemy obrazić się na cały świat.
Ale katastrofa smoleńska nie była tutaj akurat chyba dobrym przykładem, dlatego że ona miała międzynarodowy wymiar. Wydarzyła się na terenie rosyjskim. Polska oddała Rosji śledztwo.
Oddała Rosji śledztwa, ale rozumiem.
Jedno zdanie, pan profesor Witkowski, kończę za temat.
Tak. Boże, jaki mrowisko. Bo to jest dokładnie to, tutaj przed chwilą słyszeliśmy, to jest metoda, którą stosuje obecna ekipa rządząca. Dezawuowanie, obdzielanie z autorytetów, pokazywanie historii, które tak naprawdę niczego nie wnoszą do dyskusji, po to, żeby odebrać głosom, które są przeciwne, znaczenie. No, proszę bardzo, pan prezes mówi wyraźnie, ja powiem właśnie z drugiej strony,
że
jeżeli ktoś uważa, że w Polsce nie ma demokracji, to znaczy, że jest w stanie, który trzeba zbadać metodami medycznymi. W psychologii jest zjawisko projekcji, które polega na tym, że ci, którzy mają pewne niedostatki i wady, przypisują je innym. Mam wrażenie, że właśnie pana prezesa powinno się zbadać metodami medycznymi.
I tak językiem miłości skończyliśmy.
Znaczy,
tolerancji.
Tak, tylko chciałbym zwrócić uwagę, że głos pana profesora na antenie medium, takiego jak Radio Gdańsk, jest przykładem jednak na istnienie wolności słowa i...
Bardzo panu dziękuję, panie redaktorze.
Ale wolność słowa mierzy się też pewną, nazwijmy to,
kulturą, tak?
Kulturą, tak.
No, widzę, nic złego nie powiedziałem, powtórzyłem tylko słowa pana prezesa.
One tutaj płyną z różnych stron. Eskalacja języka jest szkodliwa dla sceny politycznej.
Wiele słów prawdopodobnie padnie w najbliższy weekend w Gdańsku, ponieważ Gdańsk stał się swoistą stolicą manifestacji. No właśnie, z różnych względów. 15, ja widziałem rachubę, że miałoby się odbyć takich zapotrzebowań zgłoszonych do Urzędu Miasta 25 na 25 manifestacji, w tym niektóre brzmiące dla mnie bardzo egzotycznie. Z Wielkopolski mają zamiar kibice przyjechać i manifestować w Gdańsku, z Lublina, z Katowic Związek Strzelecki. To chyba się tylko cieszyć, prawda, z jednej strony. Z drugiej strony, w jednym miejscu, mniej więcej o tym samym czasie, taka mnogość tych manifestacji, to jest jakieś nieporozumienie chyba w ogóle, jeżeli chodzi o instytucje takich eventów, które mogą się dziać w tym. To umożliwia, tak, ta wolność słowa. Pytanie, czy może jednak tutaj należałoby jakoś to ukrócić i zrobić jakiś zapis, który mówi o tym, że tylko, nie wiem, kilka manifestacji może się odbyć w danym momencie i najlepiej, żeby ze sobą jeszcze nie kolidowały, czy to jeżeli chodzi o miejsce, czy to jeżeli chodzi o czas.
Ja sądzę, że to jest pewnie dobra sugestia, bo tak czy siak, jeżeli nawet z tych 20 będzie tylko 14 manifestacji, to jest jakaś niewyobrażalna zupełnie liczba. Pocieszające jest chyba jednak to, że Związek Strzelecki w Katowicach albo Stowarzyszenie Wielkopolskich Patriotów,
czyli
kibiców Motoru Lublin, to są grupy nieliczne, tak? To powiedzmy sobie kilkadziesiąt osób do kilkuset maksymalnie. I w sumie, tak zresztą tu przewidują organizatorzy, że będzie ogólnie około 25 tysięcy. Myślę, że to jest przeszacowane. Natomiast to jest jakiś rodzaj dyskomfortu dla miasta i mieszkańców, ale z drugiej strony dla miasta Gdańsk, które jest miastem wolności słowa, które jest w ogóle takim przykładem, symbolem narodzin Solidarności, to właśnie powinniśmy być solidarni z różnymi ludźmi i z różnymi poglądami.
To może dosłownie być minuta. Gorący dzień w Gdańsku. Faktycznie 14 różnych organizacji, na początek ich było 15. Ustawa pozwala na to, żeby każdy mógł demonstrować, a do tego jeszcze spontanicznie będzie się można dołączać do różnych demonstracji. No będzie na pewno ciekawie.
Ale czy niebezpiecznie?
Gdańsk, miasto otwarte. No tu już jest rola służb porządkowych, słuchaj, organizatorów, jak i policja. Mam nadzieję, że nikt nie będzie zatrzymywany, inwigilowany, nie będzie prowokacji, żadna budka nie spłonie przy jakimś konsulacie i tak dalej, co miało miejsce przed...
Mam nadzieję, że bezpieczeństwo jest przede wszystkim, oczywiście zależy od służb bezpieczeństwa, ale zależy przede wszystkim od uczestników, tak? Bo to nie policja rozpoczyna burdy na... podczas takich manifestacji, tylko uczestnicy tych poszczególnych manifestacji. Można długo zastanawiać się nad logiką kontrmanifestacji, czy to jest właśnie to wyrażanie wolności słowa. Czy ja też rozumiem, że prawo do zgromadzeń jest jakby jak najbardziej ważne. Ja mam tylko taką nadzieję, no tutaj słyszeliśmy, że może będzie ciekawie, no ja chciałbym, żeby było bezpiecznie, żeby te poglądy, które wyrażają przedstawiciele różnych stron, mogłyby być wyrażone w sposób bezpieczny i żeby nikt nikogo niczym nie rzucał, a niestety tego możemy się
nadzieję
spodziewać.
Nadzieję tę wyrażał Mikołaj Chrzan, Gazeta Wyborcza Trójmiasto, wcześniej Małgorzata Rakowiec, Telewizja Polska Gdańsk, Artur Górski, magazyn Solidarność, Gazeta Gdańska
dziękuję
oraz
państwu.
Profesor Sławomir Witkowski, Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku.
Dziękuję bardzo.
Marek Lesiński, dziękuję państwu za uwagę, dziękuję za SMS-y, które tutaj państwo, którymi posilaliście nasz poranek komentatorski. Do usłyszenia.